Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Rozpoczynamy audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Długo się zastanawiałam, jak rozpocząć tę rozmowę, bo też wątków w książce, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, jest bardzo wiele. Co więcej, opisanie każdego z nich zostawia w stanie pewnej refleksji, zatrzymania się, bardzo dużego poruszenia. Tak przynajmniej było w moim przypadku. Ale pomyślałam sobie, że jest liczba, która chyba na wszystkich zrobi dosyć spore wrażenie. Zresztą jest trochę tak, że liczby w wielu przypadkach sprawiają, że nagle uznajemy, że coś rzeczywiście było bardzo ważne. W sierpniu 1939 roku, tak wynika z dokumentów, które pozostały, które ocaliły się w archiwach, w sierpniu 1939 roku mieszkało w Warszawie 380 tysięcy Żydów. Było też 440 synagog i domów modlitwy.
Jeśli chodzi o te synagogi, to ich było i domy modlitwy, to ich było więcej przed wojną i w ogóle na przestrzeni XIX-XX wieku około 600 w Warszawie samej, więc naprawdę to była ogromna liczba. No a teraz mamy tą najważniejszą synagogę Nożyka na placu Grzybowskim.
Mój dzisiejszy gość poprawił mnie. Rzeczywiście w Warszawie tych synagog było więcej, ale to tylko jeszcze bardziej podbija fakt, jak ogromna była społeczność żydowska w Warszawie. Tej żydowskiej Warszawy już nie ma. Ona została zniszczona w trakcie okupacji, w trakcie powstania w getcie warszawskim, ale cały czas są jej ślady. Niestety są to ślady, których trzeba coraz bardziej wnikliwie szukać, bo zostały starte, zniknęły z powodu remontów, zmian, modernizacji. Zniknęły też dlatego, że ta pamięć często jest niekomfortowa i nie jest dla nas łatwa, jednak warto ją pielęgnować. I wydaje mi się, że bardzo dobrym na to sposobem jest lektura książki Podziemny Muranów. Książka, której autorem jest profesor Jacek Leociak, kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a także założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów, który dzisiaj jest waszym i moim gościem. Panie profesorze, bardzo miło mi jest witać pana w audycjach kulturalnych.
Bardzo miło również być u państwa i dziękuję za zaproszenie.
Książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Mimo, że historia Holokaustu to jest historia już powszechnie znana, o której uczą się dzieci w szkołach, o której opowiada także kultura masowa. Myślę o filmach, ale też książkach. Mimo to pan pokazuje Muranów z takiej jeszcze innej perspektywy, bo myślę, że Muranów jest taką dzielnicą, którą bardzo lubimy, bo ona jest ładna, ona jest zielona, ale ma też historię tragiczną. Co więcej, pan w książce opowiada o tym, że ta historia nadal tam jest, że różne zmiany, modernizacje nie do końca ją starły, bo też to jest historia, która skryła się pod ziemią.
Ja bym powiedział nawet tak, że to nie jest książka w pierwszym rzędzie o Holokauście. To jest książka trochę o czymś innym. To jest książka o tym, jak gruntownie zmienił się świat po zagładzie, jak gruntownie zmieniła się Warszawa po zagładzie i jak została zmieciona z powierzchni ziemi ta dzielnica, która od połowy XIX wieku była zamieszkała przez większość warszawskich Żydów. Ta dzielnica północna, czy dzielnica nalewkowsko-muranowska. No i wreszcie w jaki sposób getto przez Niemców utworzone zniknęło z powierzchni ziemi. I w jak najdosłowniejszym tego słowa znaczeniu. To, co jest fenomenem warszawskiego getta, w przeciwieństwie na przykład do takich wielkich gett jak krakowskie czy łódzkie, to jest właśnie brak śladów po getcie. Tak naprawdę w Warszawie oprócz kawałków bruku i naprawdę już nielicznych ostańców, części kamieni czy kamienic nie ma nic. Nie ma na czym oprzeć wzroku i nie ma czego dotknąć. W Krakowie czy w Łodzi te domy i ulice, na których było getto, istnieją dalej. Można wejść w plątaninę uliczek do bram kamienic. Tutaj czegoś takiego w Warszawie nie ma. Dlatego to wszystko, co zostało, a getto zostało po wojnie, to jest tylko pod ziemią. To jest tylko pod powierzchnią tego współczesnego Muranowa. Dlatego ja zapraszam do takiej imaginacyjnej wędrówki po podziemiach Muranowa i do uświadomienia sobie, że my stąpamy po getcie, które jest pod ziemią. Chodząc po ulicach, chodząc po podwórkach muranowskich, czy mieszkając w tych domach, które zostały wzniesione na gruzach. Więc to jest książka, która proponuje pewien taki poznawczy eksperyment, powiedziałbym. Proponuje też naukę spojrzenia, żeby patrzeć przez jakby taką zamalowaną na czarno szybę, bo czymś takim jest powierzchnia dzisiejszego Moranowa. I żeby móc dostrzec coś, czego nie widać. Wielkie zadanie w tej książce postawione przed czytelnikami, to jest właśnie zobaczyć to, czego nie widać.
W książce przywołuje pan liczne relacje, to jest też poezja, to są fragmenty książek, których bohaterowie i autorzy opowiadają o uczuciach, które towarzyszyły im po zobaczeniu terenu getta, po jego likwidacji, ale także osób, które przyjechały do Warszawy po wojnie i na przykład poszukiwały ulicy Gęsiej, po której nie było śladu. I to jest też ulica, która w swej nazwie również nie została odbudowana. Dzisiaj ulicy Gęsiej w Warszawie nie ma. I także na temat Muranowa pojawia się bardzo wiele określeń, które nawiązują do tej czarnej zamalowanej szyby, o której pan przed chwilą powiedział, o tej zagospodarowanej ponownie pustce, która cały czas jest obecna. I pojawia się takie zdanie, że Muranów to jest podziemny depozyt zagłady, że ta historia, mimo że to już jest ponad 80 lat, ona ciągle jest z nami.
Depozyt trzeba rozumieć i w sensie takim czysto archiwalnym, tak jak w archiwach złożone są dokumenty, świadectwa, ale też w sensie jakiegoś miejsca, gdzie ukryte są rzeczy bardzo cenne, tak jak w banku składa się jakieś cenne depozyty do sejfu, więc my mamy taki sejf w Warszawie, na Muranowie, pod ziemią i tam naprawdę jest mnóstwo jeszcze tych śladów, okruchów, fragmentów getta, które zostało zgładzone. I w tym sensie piszę o tym, że Muranów jest wielkim depozytem zagłady, ale też trzeba pamiętać i o tym, że pod powierzchnią Muranowa są nie tylko rzeczy, te rzeczy pożydowskie, zostałe po wywiezionych i zamordowanych Żydach, nie tylko fragmenty budynków, fundamentów, piwnic, no ale też ludzkie szczątki, gdzieniegdzie jeszcze tkwiące pod tą ziemią, a dowodem na to są sytuacje, w których podczas jakichś wykopalisk archeologicznych odkrywek natrafia się na ludzkie szczątki, więc ten Muranów to jest depozyt zagłady, to są świadectwa, te rzeczy są świadectwem, to jest coś bardzo cennego, ale też to jest coś, co można określić tą przestrzeń, no jako wielki cmentarz żydowski, prawda? I na tym wszystkim jest to nowe, zbudowane na gruzach i z gruzów osiedle, bo wiemy, że ten Muranów Południowy, budowany najwcześniej od 1949 roku, te domy były budowane z gruzu betonu, ze zmielonego gruzu, więc niesamowita jest ta sytuacja. Nowe, nowoczesne osiedle i nowi ludzie, którzy tam przyjeżdżają, mieszkają pogrążeni w tych pozostałościach getta, że te domy wyrastają z gettowych gruzów i że same są zbudowane niejako z tych gruzów.
Za chwilę zapytam pana o pamięć i jak można te historie tak naprawdę cały czas pielęgnować, zauważać. Ale kiedy pan mówił o tym, że teren getta, czyli teren dzisiejszego Muranowa, to tak naprawdę w pewnym momencie, a może nadal jest jeden wielki cmentarz żydowski, to w książce przytoczył pan słowa Józefa Sigalina, jednego z budowniczych Warszawy, który, kiedy powierzono mu tę rolę, wybrał się gazikiem po to, żeby zobaczyć ten teren, zobaczyć, co tam jest i zanotował w swoich pamiętnikach, że mury cmentarne nie są tu już potrzebne, bo nie oddzielają świata żywych od zmarłych.
Ten topos taki właśnie jakby zniesienia granicy między tym, co żywe i tym, co zmarłe, jest bardzo częsty w opisywaniu tego tuż powojennego Muranowa, a raczej jeszcze nie Muranowa, tylko tych gruzów prawdopodobowych. Sigalin jeździł po całej Warszawie tuż po 17 stycznia, to znaczy jeszcze to miasto było gorące od pożarów i te gruzy były wciąż zupełnie nieokiełznane. Jeszcze nie było żadnych prac odbudowujących te gruzy. I zauważył właśnie, że Muranów jest bardziej cmentarny niż cmentarz. Adolf Rudnicki w jednym ze swoich opowiadań takich wczesnych napisał właśnie coś takiego, że na cmentarzu żydowskim on poczuł jakieś życie, jakiś normalny świat w tym sensie, że zobaczył nagrobki ludzi konkretnych z imienia i nazwiska wymienionych, zobaczył jakiś porządek cywilizacyjny, można powiedzieć, a tam, poza murami cmentarnymi, właśnie na tym terenie zrujnowanego getta, miasta, tylko krajobraz księżycowy, martwy, pusty, obcy wyobrażeniom o świecie, o cywilizacji. Tam była ta dziura taka, ta pustka, to co było najbardziej dojmujące w wspomnieniach i wrażeniach tych, którzy pierwsi na te Muranowskie Gruzy już po 17 stycznia 1945 roku się wybierali. Kompletna martwa cisza, pustka i w ogóle krajobraz niepodobny do niczego.
Słowa, które pan wymienił, pojawiają się w książce regularnie, zarówno w tekście napisanym przez pana, jak i w przywoływanych wspomnieniach. To jest właśnie pustka, nicość, nieobecność Muranów, który jest pełen rzeczy nieobecnych, który jest pełen nieobecności. Stefan Kisielewski z kolei pisał, że obecna Warszawa to kamienny ogród obłokańców i pytał, jak możemy żyć tutaj wraz z widmami przeszłości i patrzeć na potworne perspektywy poburzonych ulic getta. No i tutaj przechodzimy trochę do tego, jaki Muranów jest dzisiaj. Przecież Muranów z drugiej strony to jest okolica zaludniona, tonąca w zieleni. To jest to, czego w wielu dzielnicach i osiedlach Warszawy brakuje. Czyli zielone parki, skwery, drzewa, klomby. Tego jest naprawdę dużo. I pan też mówi dosyć wyraźnie w książce, że to nie chodzi o to, żeby terroryzować ludzi tą makabrą i pamięcią. Ale jednak pamiętać trzeba. Na pewno warto. I pan tutaj sugeruje, czy mówi o tej współobecności.
To jest dla mnie bardzo ważne. Zaraz do tego nawiążę, bo wydaje mi się, że samo pielęgnowanie pamięci, które jest absolutnie ważne i fundamentalne, żeby pamiętać, co się stało, ono jednak w pewnym sensie nie wystarcza, a upamiętnianie rocznicowe takich wydarzeń jak powstanie w getcie, czy początek deportacji, czy założenie getta, czy inne jeszcze rocznice, to upamiętnianie, które jest również ważne i potrzebne, to w moim pojęciu ono jest pewną pułapką dla nas, bo zbyt łatwo, sądzę, oswaja nas z tą historią, daje nam jakieś takie poczucie załatwienia sprawy. Idziemy na uroczystość, kładziemy ten wieniec, wypowiadamy kilka zdań, które w ogóle się bardzo szybko banalizują, powtarzają się te same rok w rok i mamy coś, co można by powiedzieć, no jesteśmy odfajkowani. Więc samo upamiętnianie, ten rytuał upamiętniania jest trochę taki, który buduje pewien dystans do historii. Natomiast to, co ja nazywam współobecnością i o co między innymi właśnie w tej książce chodzi, uświadomienie tego, że tutaj żyli, mieszkali nasi sąsiedzi i to od wielu stuleci w Warszawie mieszkali, od XIV wieku. I byli tutaj u siebie, nie byli przybyszami. Oni byli u siebie i byli naszymi sąsiadami i oni zostali wymordowani jako naród, zgładzeni, ale mają prawo tu być. I teraz to, co my możemy zrobić, to nie tylko pamiętać, ale również jakby w swojej przestrzeni, w jakiej żyjemy, zrobić im miejsce, przywołać ich, zaproponować taką współobecność, a to jest trudniejsze niż upamiętnianie, bo trzeba się po pierwsze posunąć trochę. Trzeba popatrzeć na siebie jako nie na kogoś, kto tutaj jakby jest monopolistą tego miejsca, ale jako na kogoś, kto jest jednym z wielu mieszkańców. To jest raz, a po drugie, jeśli zrobimy tak jak na ławce w parku, ktoś chce usiąść i my musimy mu zrobić miejsce, posunąć się po prostu. Więc w tym sensie trzeba się posunąć i jeśli to zrobimy, to to miejsce, które się stworzyło, to wolne miejsce, powinno się w naszej świadomości oczywiście zapełnić jakąś obecnością tych, którzy tu mieszkali, a po których no niemal najmniejszy ślad nie pozostał. I to teraz jest nasza odpowiedzialność, tych właśnie współsąsiadów, żeby udzielić tego miejsca tym, którzy zostali zgładzeni, po których nie pozostał żaden ślad, bo oni są jakby bezbronni. Ich już nie widać. Jeśli my ich nie będziemy starali się zobaczyć, nawet poprzez te zwał ziemi, wkopując się pod tą ziemię i dostrzegając pozostałości, relikty całego tego miasta, przecież cały Muranów jest posadowiony na tych gruzach. Gdybyśmy nagle zdjęli ziemię z całego Muranowa, to nie dokopalibyśmy się do skał, czy do piargów jakichś, do piachu, tylko do fundamentów domów.
I to się dzieje.
No i to się dzieje w różnych sytuacjach, w różnych miejscach. Zatem współobecność jest trudna, czy raczej zaproszenie do tej współobecności, bo wtedy musimy tych naszych sąsiadów przyjąć, odtworzyć te relacje, które były przed ich zniknięciem, a one nie były sielankowe, nie były bardzo piękne, ładne. To tak nostalgicznie można sobie wspominać i właściwie zasłaniać tą historyczną rzeczywistość, że jak to było dobrze, jak to było pięknie, żeśmy tak razem sobie tutaj żyli i tak. A to jest legenda. I współobecność powinna być dla nas i jest dla nas niekomfortowa. Niekomfortowa, bo my musimy się sami zmierzyć z własnymi, no nie wiem, słabościami, też z poczuciem braku. Poczucie braku jest ważne, no ale też jest poczucie czegoś, co można jednak nazwać poczuciem winy, zaniechania, zaniedbania. I te wszystkie uczucia przywołujemy, jeśli zapraszamy do tej naszej dzisiejszej obecności naszych sąsiadów. I to nie jest komfortowe, ale to nie powinno być komfortowe. Właśnie tak nie powinno być. Dramat powinien być tutaj ujawniony, a nie przysypywanie tej historii jakimiś pięknymi płatkami kwiatów, które bardzo pięknie pachną i ślicznie wyglądają.
Ja muszę powiedzieć, że do tej współobecności faktycznie zaprasza książka i już można spróbować to zrobić w trakcie lektury. Dzieje się to za sprawą zdjęć Artura Żmijewskiego, dlatego że to są zdjęcia, które portretują współczesne Muranów. Miejsca, które zapewne wszyscy dobrze znamy, bo to są ruchliwe ulice, przystanki autobusowe, aleje w parku. Czasem zdjęcia, które zaskakują swoim takim codziennym pięknem, bo wokół kwitną drzewa, pną się rośliny. Tylko że w tekście czytamy, że dokładnie w tym miejscu, 2-3 metry pod tą jezdnią, chodnikiem czy wybrukowaną dzisiaj drogą, rozgrywał się dramat, o którym przecież na co dzień nie myślimy. Dramat ludzi, którzy kryli się w bunkrach, kryli się w schronach, którzy niejednokrotnie spędzali tam długie dni, tygodnie, a nawet miesiące. I to już jest, dzielę się swoim doświadczeniem, to już jest bardzo trudne.
To jest trudne, ale powiedziałbym ważne, nie tylko dlatego, żeby uświadomić sobie po prostu, co tam się historycznie wydarzyło, ale też dlatego, żeby nagle zobaczyć pod tymi stopami, albo siedząc na tym przystanku, o którym pani mówi, albo przechodząc przez skrzyżowanie ulicy, na którym nic nie ma, jest tylko asfalt i przejście dla pieszych, żeby uświadomić sobie, co tam się działo i co tam jest pod tym asfaltem i pod tymi 2 metrami ziemi. Ale to jest ważne nie tylko, tak jak mówię, dla historii, bo ja myślę, że ta książka, taką też miałem intencję, jest nie tylko książką o Muranowie. Ona jest oczywiście próbą odkopania tego podziemnego Muranowa, ale myślę, że jest też czymś więcej. Mianowicie jest to książka o tym, że bardzo ważne dla zrozumienia samego siebie jest zrozumienie, odkrycie, wiedza o miejscu, w którym się jest. I to nas buduje. To buduje naszą tożsamość. Każdy skądś pochodzi. Każdy ma jakieś swoje miejsce. Czy to będzie miejsce urodzenia? Czy to będzie jakieś ważne dla biografii tej osoby miejsce? I sądzę, że świadomość, co to jest za miejsce? Podążanie tropami tego miejsca, czy pytanie, ale co tam jest pod spodem? Również w znaczeniu metaforycznym, co kryje to miejsce, czego ja jeszcze nie wiem, jest szalenie ważne dla zrozumienia samego siebie, dla budowania jakiejś takiej swojej tożsamości, która nie polega tylko na płaskim, codziennym życiu, gdzieś zabieganiu, praca, szkoła, dom, rozrywka. porywka, tylko na takim pytaniu, no skąd się wziąłem w pewnym sensie? Gdzie jestem? Co mnie kształtuje? Bo uważam, bardzo jestem przekonany, że tak jest, że miejsce kształtuje w dużym stopniu człowieka. Moje miejsce to jest Muranów właśnie i no to jest jakieś naznaczenie. Myślę, że zupełnie czym innym bym się zajął, gdybym się nie urodził na Muranowie. Więc to jakoś człowieka określa. Dlatego też mam nadzieję, że ta książka będzie czytana nie tylko jako książka o tym konkretnym Muranowie, o tym fragmencie Warszawy, ale w ogóle no przecież czytelnicy będą czytać ją w innych miastach, którzy nie byli, nie, czy nie są związani z Warszawą i może odkryją coś swojego i zaczną drążyć, zaczną myśleć, co jest pod spodem, co jest pode mną, czego nie widzę na co dzień.
I właśnie do odkrywania tego, czego na co dzień nie widać, do odkrywania tej nieobecności, pozornej nieobecności. Ja was zapraszam i zachęcam do lektury książki Podziemny Muranów. To jest książka z fotografiami Artura Żmijewskiego, której autorem jest profesor Jacek Leociak, kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Polskiej Akademii Nauk, a także założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów, który dzisiaj był waszym i moim gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.